Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni, a to, co się narodzi z Ciebie, będzie nazwane Synem Najwyższego. Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim z księdzem prałatem, dziekanem, proboszczem tej parafii na czele, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, czciciele Matki Bożej Szkaplerznej, spotykamy się dzisiaj w tym niezwykłym momencie, kiedy wasza parafia i miasto obchodzi jubileusz, rocznicę 670 od swojego założenia, od istnienia. To wielki moment, choć nie jest to może okrągła rocznica, to jednak skłania do refleksji. Przeżywamy w bieżącym roku hasło, żeby związane z Duchem Świętym, żyjemy w mocy Bożego Ducha. Już drugi rok zastanawiamy się nad tajemnicą Ducha Świętego obecnego w życiu chrześcijanina, obecnego w życiu każdego, w życiu także Kościoła. Wczoraj została zakończona niezwykłe wydarzenie, pielgrzymka piesza na Jasną Górę, a w ramach tej pielgrzymki dzielnie wędrowała pod wodą księdza Wiktora, grupa z Leżańska, grupa świętej Urszuli. Pominamy dzisiaj także tę tajemnicę w kontekście obrazu Matki Bożej, Matki Bożej Szkaplerznej i zastanawiamy się, jakie wskazówki daje nam na tę chwilę i na perspektywę dalszej przyszłości Słowo Boże i sam Pan Bóg, który przemawia przez to Słowo. Można by w tym momencie nawiązać do słów świętego Jana Pawła II, który na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia napisał dokument Tertio Millenii Adveniente, jakby stojąc na granicy dwóch tysiącleci, dwóch kolejnych tysiącleci, drugiego i trzeciego. I w tym dokumencie bardzo wyraźnie wskazał na Matkę Najświętszą, mówiąc, że jest to wzór postępowania, zachęta do postępowania właściwego i motywacja do tego postępowania. W tym dokumencie napisanym właściwie pod koniec życia naszego niezwykłego rodaka, papież Jan Paweł II mówi, że Maryja, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii Świętej, otrzymała niezwykłe orędzie. Poczęła Słowo wcielone za sprawą Ducha Świętego. W każdym momencie swojego życia pozwoliła się prowadzić przez Ducha Świętego. Duch Święty był obecny w jej słowach, w jej myślach, w jej czynach. Duch Święty był obecny w jej życiu wewnętrznym. Pomagał jej Boże Słowo rozważać, przeżywać i według tego Bożego Słowa żyć. To była niezwykła niewiasta. Niewiasta, która w pewnych momentach zamilkła, zwłaszcza po tych słowach wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej, cokolwiek Syn mój wam powie, to czyńcie. A jednak wiemy, że słucha także po dzień dzisiejszy naszych próśb, naszych podziękowań, naszych błagań. Jest w tym wszystkim pełna nadziei i przyjmuje wolę Bożą taką, jaką ona jest. Tak mówił, drodzy bracia i siostry, Jan Paweł II w dokumencie Tertio Millenii Adveniente. I na mocy testamentu wypowiedzianego z Chrystusa, z Chrystusowego krzyża przez Chrystusa, dowiadujemy się, że jej serce zostało poszerzone także wobec nas ludzi. Od zwiastowania dzięki niepokalanemu poczęciu, także poprzez jej obecność w tajemnicy zbawienia, Matka Boża jest obecna w tym Bożym planie zbawienia. Jest obecna nie tylko do tego momentu, kiedy Chrystus na krzyżu oddał za nas swoje życie, ale jest obecna także i później, kiedy to posłuszny słowom Chrystusa święty Jan wziął Maryję do siebie. Nie tylko do swojego indywidualnego, osobistego życia, ale wziął Maryję do wspólnoty apostołów. To właśnie dlatego poprosiłem o odczytanie fragmentu Dziejów Apostolskich, w którym święty Łukasz pisze wyraźnie, że Maryja po niebowstąpieniu Chrystusa razem z apostołami była obecna w Wieczerniku i tam oczekiwali razem na zesłanie Ducha Świętego, na przyjście tego niezwykłego daru. Daru obiecanego, zapowiedzianego daru, który przychodząc miał umocnić i umocnił apostołów, aby byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. A więc Maria jest obecna także w Chrystusie żyjącym w Kościele. Jest obecna w ciele mistycznym Chrystusa. Trwa na modlitwie i uczy nas, jak otworzyć się na działanie Ducha Świętego, jak przyjąć dary Ducha Świętego, jak przynosić owoce tych darów. W czasie ostatnich lat, w czasie naszych pielgrzymek na Jasną Górę i w czasie normalnej pracy duszpasterskiej zastanawialiśmy się nad tym, czym jest sakrament bierzmowania i jak dary Ducha Świętego powinny owocować w naszym życiu. Święty Paweł w liście do Galatów bardzo wyraźnie wymienia te dary, na ich początku stawiając miłość, a potem pokój, radość, uprzejmość, życzliwość, dobroć, opanowanie, łagodność. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, prosimy Matkę Bożą, aby dla nas, ludzi XXI wieku, uczyła nas, jak przyjmować Ducha Świętego, jak przyjmować Go trwając na modlitwie, trwając w jedności, jak budować tę jedność we współczesnym, skomplikowanym świecie. Matka Najświętsza, zauważmy, obecna w Wieczerniku, poucza nas o rzeczy bardzo ważne, o której często zapominamy, jako biskupi, kapłani, siostry zakonne czy ludzie świeccy. A mianowicie zapominamy o tym, że na początku działalności chrześcijańskiej, na początku apostolstwa, na początku działalności charytatywnej zawsze obecna była modlitwa. Zawsze było obecne wewnętrzne skupienie, to trwanie na modlitwie. Przed działaniem różnego rodzaju, tym chrześcijańskim, apostolskim, charytatywnym, bardzo potrzebna jest, nieodzowna jest modlitwa. To dlatego Pan Jezus przed wstąpieniem wody Jordanu, przed namaszczeniem Go Duchem Świętym przebywał na pustyni, poszcząc, modląc się. To dlatego apostołowie, zanim wyruszyli na krańce świata, aby ewangelizować, trwali z Marią na modlitwie, prosząc o dar Ducha Świętego. To dlatego święty Paweł po swoim nawróceniu nie od razu świadczył o tym, że spotkał Chrystusa Zmartwychwstałego i że ma być ewangelizatorem. Święty Paweł najpierw był na odosobnieniu, był na modlitwie, był na uzgadnianiu swojej woli z wolą Boga i dlatego tak owocnie ewangelizował. Matka Najświętsza jest więc dla nas nauczycielką, ale też i wielką służebnicą. Służebnicą Bożego planu zbawienia, służebnicą Ducha Świętego. To właśnie dlatego na końcu perykopy ewangelicznej, która była odczytana przed chwilą, Matka Boża mówi o sobie: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Dziś, drodzy bracia i siostry, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej podejmujemy wysiłek wejścia na górę Karmel. W Starym Testamencie Góra Karmel to było miejsce, w którym prorok Eliasz walczył w obronie wiary. W Izraelu od tej pory góra ta stała się symbolem walki o wiarę, trwania w wierze. Kiedy minęły wieki, w XII wieku po narodzeniu Chrystusa, tam osiedlili się pustelnicy, również walcząc o wiarę swoją, o wiarę tych ludzi, wśród których przyszło im żyć. To tam pojawił się początek zakonu karmelitańskiego, ale tam też miały miejsce wielkie rzeczy. Między innymi Szymon Sztok otrzymał od Matki Bożej szkaplerz i obietnicę. Obietnicę, które można byłoby streścić, że jest to znak zbawienia, ratunek niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wewnętrznego zobowiązania. Nie tak dawno temu, kilkanaście lat temu, wspomniany na początku święty Jan Paweł II napisał specjalny list w związku ze szkaplerzem. Wskazał w tym liście na pewne rzeczy, które są bardzo nieodzowne, gdy chodzi o naśladowanie Maryi, o cześć oddawaną Matce Bożej Szkaplerznej. Napisał w tym liście, że trzeba umieć popatrzeć na i kontemplować Matkę Bożą, tę, która jest zatroskana, zatroskana o Chrystusa. Możemy dopowiedzieć także zatroskana o Kościół współczesny, o Kościół, w którym żyjemy. Trzeba dostrzec Marię, Marię, która idzie wiernie za Chrystusem nauczającym. Ufamy i w to, że idzie obok nas, gdy chodzi o nauczanie praw wiary, nas jako duszpasterzy, czy nas jako świeckich wiernych, którzy też mają nauczać choćby swoje dzieci praw wiary. Trzeba widzieć ją towarzyszącą podczas godów w Kani Galilejskiej i pochylającą się nad biedą człowieka. Ufamy mocno, że Matka Boża Szkaplerzna tu w łańcuckim sanktuarium pochyla się nad nami zmęczonymi życiem. Trzeba widzieć Marię stojącą obok krzyża, stającą się matką nas wszystkich, matką Kościoła. Trzeba Maryję widzieć jako tę, która trwa w Wieczerniku, jak wspomniałem, trwając w jednomyślnie i w modlitwie. Trzeba widzieć Maryję jako tę, która jest wzięta do nieba po to, aby tam czekać na nas, by tam modlić się, orędować za nami, razem z nami. Święty Jan Paweł II zachęca, abyśmy tak jak Maryja byli otwarci na Boże Słowo i na obecność Chrystusa wśród nas. To właśnie jest dokładnie realizacja też i programu duszpasterskiego w naszej ojczyźnie i w archidiecezji przemyskiej, kiedy to szukamy korzeni, które pomogłyby nam przynosić dobre owoce. Tymi korzeniami jest Słowo Boże, jest Ewangelia Święta jako integralna część Słowa Bożego i Starego i Nowego Testamentu, ale także i obecność Chrystusa, szczególnie ta w sakramentach świętych, w Eucharystii i w innych sakramentach świętych. Trzeba, abyśmy, tak jak Maryja, mówi Jan Paweł II, byli posłuszni woli Boga, byśmy pozwolili wychowywać się i kształtować przez Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele Matki Bożej Szkaplerznej, troszczymy się o nasze sprawy, troszczmy się razem z Marią o sprawy duchowe tych, wśród których przyszło nam żyć. Uczniowie Chrystusa, chrześcijanie poszczególnych wieków, wyczuwali i odczuwali tę opiekę Maryi. Stąd też pojawiły się tak piękne modlitwy, które znamy od dzieciństwa, jak choćby ta zaliczana do najstarszych, antyfona: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Czy też dobrze znane nam słowa świętego Bernarda, które w jakiś sposób wypominają Maryi to, że się opiekuje, ale czynią to w sposób tak piękny, że modlitwa jest niezwykła. Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Mario, że od wieków niesłyszana byś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa. Wielu spośród nas, mam tu na myśli także i pątników, którzy w dwóch miejscowościach, w Rokitnie i w Sokolnikach, przyodziali szkaplerz, otrzymali ten szkaplerz. Wielu spośród nas nosi szkaplerz w formie medalika, czy postaci sióstr zakonnych, postaci szkaplerza, czyli materiału, który noszą na swoim ciele. Nosimy też szkaplerz w formie dwóch kawałków płótna, na których jest obraz Matki Bożej i Pana Jezusa. Ale nie wolno nam traktować tego znaku jako pewnego amuletu, który nas ma bronić. To jest raczej znak wiary, znak powierzenia się opiece Maryi, ale także pewne zobowiązanie, że będziemy wstępować w jej ślady, że będziemy wstępować w ślady tej niezwykłej nauczycielki, ufając w jej macierzyńską rolę, którą odgrywa w życiu Kościoła, ale także patrząc na Maryję jako zatroskaną o nasze zbawienie, bo wśród tych przywilejów, o których zapewne nieraz słyszeliśmy w czasie homilii, gdzie, ale właśnie tu w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, jest także obietnica, że Matka Boża tym, którzy będą nosić szkaplerz i będą wstępować w jej ślady, zapewni zbawienie. Jest to więc zachęta do tego, aby ufać macierzyńską rolę Maryi, by ufać w życie wieczne i sprawiedliwość, ale także i w Boże miłosierdzie, w tajemnicę świętych obcowania, by ufać w to, że jesteśmy powołani do zbawienia, do nieba. Jeżeli patrzymy na historię łańcuckiej parafii, Łańcuta jako miasta, zauważamy tę niezwykłość, że w trudnych momentach tych dziejów, bo były łatwe i piękne i wspaniałe, by też i trudniejsze, kiedy była zagrożona wiara, Pan Bóg daje nam matkę jako opiekunkę i przewodniczkę. To nie przypadek, że nasze piękne Podkarpacie cieszy się istnieniem tylu sanktuariów i że w jakiś sposób obecność Matki Bożej, kult, jaki okazujemy Matce Bożej i świętym pańskim, pomaga nam przezwyciężyć trudności. Miast bardzo wielkie w okresie reformacji, te trudności tu w okolicach Łańcuta i w samym Łańcucie były bardzo duże. Ale właśnie wtedy Matka Boża, kult maryjny pomógł nam, chrześcijanom, katolikom, wytrwać w wierze. Jeżeli dzisiaj z pewnym niepokojem patrzymy na to, co dzieje się we współczesnym świecie, także i w naszym ojczyźnie, to nasuwa się rada bardzo oczywista. Trzymajmy się Chrystusa i Jego Matki. Trzymajmy się, jak radził święty Jan Bosko, trzymajmy się Najświętszego Sakramentu i kultu maryjnego. Maryja nie chce nas przyciągnąć tylko do siebie. Jeżeli przyciąga nas do siebie, to po to, aby doprowadzić nas do zbawienia, czyli do swojego Syna. Amen.